Wiki Radio zaprasza do wysłuchania podcastu z serii Zamek Królewski na Wawelu. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzisiejszy odcinek, rozpoczynam jego nagranie w ogrodach królewskich na Wawelu. Słychać tutaj krakowskie tramwaje z jednej strony, a z drugiej kończą pracę ogrodnicy, którzy przygotowują ten ogród do zwiedzania przez turystów. A dlatego w tym miejscu, bo zagościły tutaj rzeźby Józefa Wilkonia, niezwykłego artysty, którego znamy wszyscy z ilustracji dziecięcych bajek, artysty, który tworzy również rzeźby, i te rzeźby tutaj są prezentowane i prezentują się fantastycznie. Takie zderzenie współczesności z średniowieczem, zderzenie tych dwóch światów jest bardzo ciekawe, a myślę, że dla twórcy to też niezwykłe, że może swoje prace wystawić w takim miejscu. I właśnie z tego miejsca chciałem zadać pytanie Józefowi Wilkoniowi, który za chwilkę przeniesiemy się do Zalesia, do domu pana Józefa Wilkonia, i właśnie zadam mu to pytanie już teraz. Jak to jest wystawiać swoje prace, swoje dzieła, twórczość właściwie całego życia na Wawelu, w miejscu, które jest tak niezwykłe i tak ważne dla wszystkich Polaków?
Powiem panu, że tu się coś takiego stało szczególnego, że stanąłem wobec zdarzenia, które się nie trafia za często, i wymowa tego jest taka szczególna. Powiedziałbym, że Wawel jest czymś szczególnym dla Polski, dla Polaków, dla mnie również. Powiedziałbym zwyczajnie, że Wawel jest, można tak powiedzieć, sercem Polski. Bez względu na to, z czym to się kojarzy, jak na to spojrzeć, to te moje emocje, wrażenia, które towarzyszyły tej wystawie, były rzeczywiście szczególne i można nawet powiedzieć, że się zwyczajnie bardzo wzruszyłem i coś takiego ciepłego się we mnie działo, co trudno tak wyjaśnić, ale wyjaśniam to, że w takiej sytuacji mogłem się czuć wyraźnie inaczej niż przy każdej innej wystawie.
No domyślam się, że to jest wielkie przede wszystkim wyróżnienie, ale również no chyba duma.
Z tym się wiążą, powiedzmy, te uczucia, potem kolejne, powiedzmy, jestem już za stary, żeby się czuć dumny, czy w ogóle mieć jakieś stany, które towarzyszą ambicjom wokół tego, co się robi w życiu. Zgoda. Pewno, że czułem się szczególnie, ale przeważało właśnie takie uczucie, które trudno wyjaśnić, co tylko mieści się w tym, że Wawel jest czymś dla Polaka, dla mnie szczególnym, i tak będzie.
No i w tym szczególnym miejscu prezentowane pana prace dotrą do nie tylko do gości z kraju, ale i z zagranicy, prawda? To też.
No więc to będzie z natury rzeczy jedna z moich najbardziej uczęszczanych wystaw, bo już sam fakt, że po prostu wystawa jest w ogrodach królewskich, do których schodzi się z dziedzińca Zamku Wawelskiego, i każdy, kto przyjedzie zobaczyć Wawel, musi przy okazji zobaczyć rzeźby Wilkonia. No więc będzie to również bardzo uczęszczana wystawa.
To musiało ciążyć na panu jakaś też taka duża odpowiedzialność za to, co będzie na tej wystawie.
No tak, trochę miałem też takiego swojego małego lęku, że wolałbym dobrać sam eksponaty. No w takich razach powiedzmy to nic szczególnego, no zawsze autor ma najwięcej zaufania dla siebie. Ale tutaj opanowałem te uczucia i te myśli i zostawiłem to całkowitą swobodę wyboru i urządzenia wystawy pracownikom Muzeum Wawelskiego. I dobrze się stało, łącznie z opracowaniem i bardzo pięknym wydaniem katalogu.
Czyli pracownicy zażyczyli sobie konkretnych prac, tak? I one zostały dostarczone na was.
Znaczy, no, zostawiłem im swobodę i chcieli chyba tej swobody. I bardzo dobrze. Osoba, która jest kuratorką wystawy, no, dobrze, że miała taką możliwość. I tak bywa, że trzeba zostawić organizatorom, no tutaj w przypadku Wawelu, no to była całkowita swoboda w doborze eksponatów, w ustawieniu ich i sposobu wydania katalogu.
Ta wystawa koresponduje z inną wystawą, która jest w tej chwili na Wawelu, wystawą arrasów wawelskich. Bo na arrasach pojawiały się zwierzęta.
Powiem, że bardzo pasuje. To znaczy, ponieważ arrasy, a zwłaszcza ta kolekcja zygmuntowska, polska kolekcja, obfituje w zwierzostan. Nie ma gobelinu, no chyba, że gobelin jest stricte jakimś przedstawieniem wnętrza mieszkalnego, czy coś w tym rodzaju, to tam, gdzie w grę wchodzi pejzaż, krajobraz, tam się zawsze pojawia przyroda, roślinność i zwierzaki. W wawelskich ogrodach, jak dokumenty na to wskazują, były zwierzęta hodowane dla króla i królowej, był zwierzyniec. A o arrasach w przeważającej mierze powiedzieć można, że to jest rzeczywiście zwierzyniec. To jest świat zwierząt. Oczywiście zobaczony jeszcze oczami ludzi renesansu, którzy mieli takie, a nie inne doświadczenie graficzne z opanowaniem formy świata zwierzęcego. One są bardzo charakterystyczne, a zwłaszcza te zwierzęta, które są niekoniecznie wizerunkami zwierząt stricte wziętych z natury, tylko zwierzęta stworzenia z wyobraźni, smoki i inne dziwadła świata zwierzęcego. No więc arrasy są nieprzecenionym źródłem przedstawienia tego bogactwa świata zwierząt. Przy niebywale wspaniałej, brawurowej technice tkackiej te zwierzęta po swojemu, tak jak na to pozwalała warsztat umiejętności współczesnych im twórców, po swojemu przedstawiają tętniące życie w naturze. No więc to pasuje, obecność tych arrasów pasuje do moich zwierząt wyrżniętych z drewna, czy tam niektóre z blachy. I zwłaszcza, że i mnie się zdarza obecność zwierząt trochę smokopodobnych, zwierząt z wyobraźni. Także jest to dobre sąsiedztwo.
W tamtych czasach rzadko kto mógł spotkać zwierzęta egzotyczne i niewiele osób wiedziało, jak one wyglądają.
Właśnie
i w tych wizerunkach...
o tym powiedzieć, że właśnie dziwność tych zwierząt polegała na tym, że artyści nie zawsze mogli je zobaczyć na własne oczy, tylko je znali z opisu, często z notatek, po prostu z opisu słownego, a czasami z jakichś szkiców po prostu wędrowników, niekoniecznie profesjonalnych malarzy, rysowników. Więc mieli wielki problem, bo resztę musiała dopowiedzieć ich wyobraźnia.
Teraz mamy odwrotną sytuację, dlatego że wszyscy doskonale znamy fotografie, które wiernie oddają wizerunek takich zwierząt. Natomiast to, co w Pana pracach możemy zobaczyć, to jest ich wnętrze, ich duch, to, co przedstawiają sobą.
Oczywiście zawsze jest mi potrzebna jakaś informacja i dobrodziejstwo istnienia tego dokumentu fotograficznego jest tak doskonała, obszerna możliwość użycia go przez kliknięcie z internetu, ta pobliskość i szybkość dotarcia do źródła w naturze jest bardzo przydatna dla wszystkich, którzy się zajmują zwierzętami, a dla malarzy zwierząt w szczególności. Jest mi to potrzebne i z tego korzystam. A reszta już to są moje zwierzęta, powilkoniowemu wilkoniowate, bliskie w jakimś sensie naturze, ale po swojemu wilkoniowate, bo robił je wilkoń.
Tak samo w pieskowej skale, to zdaje się jest jedna z najnowszych rzeźb prezentacji Pana, prawda, które te rzeźby zwierząt z pni drzew. Jesteśmy tutaj w Zalesiu Dolnym i właściwie mam tą niezwykłą okazję, żeby obserwować warsztat, w którym powstają te rzeźby.
Mówi Pan o tych postaciach ludzko-zwierzęcych, bo one mają, powiedzmy, sylwetę stojącą człowieka zakończoną głową i kończynami zwierzęcymi. Te postacie zwierzęco-ludzkopodobne, one powstały przez użycie pni, które uformowała sama natura, pni grabowych. To grab tak cudownie się kształtuje w naturze, że swój korpus od korzeni do szczytu formuje tak, jakby rzeźbiarz rzeźbił kanelury kolumny doryckiej czy jońskiej. I nie tylko kanelury kolumny, ale także jakby natura rzeźbi po prostu na podobieństwo rzeźbiarza rzeźbiącego fałdy spadającej sukni, togi antycznej, na przykład układ fałdów. To wszystko zrobiła natura. Ja tam się nie dotknąłem palcem nawet i to uwydatniłem, że to jest dzieło natury, a tylko potem szyja, głowa już jest na podobieństwo tego, co z jakim zwierzęciem to kojarzę, czy to jest krowa, koza, czy głowa psa, czy wilka, czy lisa. I tu miałem na uwadze jeden z mitów, gdzie Kirkę zamieniała ludzi w zwierzęta, w przeróżne zwierzęta, ponieważ ilustrowałem mity greckie i ten mit o Kirkę, to miałem na uwadze również te postacie ludzi zamienionych w zwierzęta, które również Grecy, przedstawiając je w tym micie, postępowali podobnie, że te stworzenia, które zamieniała je Kirke, miały sylwetkę ludzką, a kończyny i głowę miały sylwetki zwierzęce. No więc tutaj ten mit o Kirke był dla mnie jakimś przewodnikiem, a wykorzystywałem to, co jest charakterystyczne dla antyku, to piękno spływających fałdów sukni. Te fałdy, te kanelury dostarczyła mi sama natura. Akacja potrafi się zachowywać podobnie, a grab w szczególności, tak się formułuje.
A skąd tam się nietoperze znalazły w tym ogrodzie?
Nietoperz to jest zwierzątko mojego dzieciństwa. Jak wracałem ze swoją krową z pastwiska do domu, już zbliżał się zmrok i niebo nad pastwiskiem było usłane nietoperzami. Strasznie mnie to frapowało, dotknąć, zobaczyć to zwierzątko, które tak cudownie fruwa, a które jest takie niedostępne. Więc te nietoperze to wreszcie to zwierzątko kiedyś u dziadka w Łańcucie, w takiej ziemiance lodowni, gdzie dziadek przechowywał lód na lato wyrąbany w Wisłoku, no to tam, jak się tam kiedyś zakradłem, to udało mi się wziąć w ręce małego nietoperza. Uszczypnął mnie zresztą, ukąsił mnie małymi, drobnymi ząbkami, ale przypatrzyłem mu się bardzo dokładnie. No. Od tej pory właśnie używam tych formy nietoperzy, często je powiększając do bardzo pokaźnych kształtów. Jeden z tych nietoperzy wisi już od kilkudziesięciu lat na moim domu. Wielokrotnie je używałem na różne potrzeby. To taka jedna z form zwierzęcych, która się powtarza, zwłaszcza jak maluję sceny nocne, to niemal zawsze, powiedzmy, gdzieś tam musi pojawić się nietoperz.
Jest jeszcze grupa rzeźb przedstawiająca mieszkańców morza.
Ryby, tak. To wszystko dzieciństwo. Jako dziecko łowiłem ryby. Matka je potem przyrządzała błyskawicznie na patelni, na maśle. Było to bardzo smaczne. I to mi dostarczało wielu emocji. Potrafiłem przesiedzieć nad rzeką, nad Wisłokiem, który był królestwem dla rybaków, bo tam były wszystkie gatunki ryb, które w innych rzekach rzadko występowały. Były tam od węgorza przez bolenie, szczupaki, nawet karp się potrafił pojawić, wszelkiego rodzaju płocie. No więc nad Wisłokiem potrafiłem przesiedzieć noc i nic nie złapać. Tak mnie to fascynowało. W związku z tym można powiedzieć, że również fascynowała mnie forma ryby. No i jak chodzi o ilustracje, to występowały częstokroć jako ryby, które znam z ilustracji, z fotografii. Ryby oceaniczne, te, które mają te formy najbardziej egzotyczne. Więc te przedstawienia później pojawiły się w rzeźbie i bardzo chętnie, ponieważ te pierwsze moje rzeźby właśnie to były przedstawienia ryb, jako że ryba ma tą formę geometryczną, bardzo prostą, i dlatego zaczynałem od rzeczy najprostszych. Jak je trochę opanowałem, przechodziłem do rzeczy bardziej skomplikowanych, zwłaszcza jeśli chodzi o rzeźby nie wycięte w drewnie, tylko rzeźby wykute z blachy, cyną lutowane. Te rzeźby wymagały doświadczenia, nauki, i te najprostsze ryby posłużyły mi do pracy jako pierwsze egzemplarze. Później nauczyłem się tak opanowywać ten warsztat blacharski przez nacinanie, wygięcie, wyklepywanie, lutowanie, łączenie, że udawało mi się już zrobić formy bardziej skomplikowane, a niektóre bardzo skomplikowane, jak na przykład szyja czapli, głowa czapli. To są takie te zagięcia, te kierunek tych zagięć. To było bardzo trudne, ale to były dla mnie te ćwiczenia, i tych czapli zrobiłem sporo, dopóki się nie nauczyłem. Zacząłem robić również z blachy zwierzęta. Ale głównym moim materiałem rzeźbiarskim jest drewno.
I do dworu w Strzyszowie zamówione zostały specjalnie do tej właśnie wawelskiej wystawy postaci sarmatów.
No właśnie, mówi się o mnie, że jestem malarzem, rzeźbiarzem zwierząt, co jest prawdą. A jednocześnie nie da się ukryć, że skoro ilustrowałem Don Quixota, czy Pana Tadeusza, czy sonety Petrarki, czy wiele z innych książek wydanych dla dorosłych, to oczywiście, że miałem do czynienia nie tylko albo prawie wyłącznie ze światem ludzkim, a więc nie zwierzęcym. No więc jestem malarzem, rzeźbiarzem zwierząt, ale jakoś sobie daję rady również i z człowiekiem. No i te pierwsze rzeźby ludzkie, stricte rzeźby ludzkie, to są postacie sarmatów. Mam już ich 4 i zamierzam je jeszcze pomnożyć, a nawet powiększyć w proporcjach. Dlatego, że interesuje mnie w ogóle pojęcie sarmatyzmu i jawi mi się postać sarmaty jako coś szczególnego dla naszej historii, dla naszej kultury. Jestem zdania, że musimy zwrócić uwagę na dobre, pozytywne sprawy wynikające z pojęcia sarmatyzmu, sarmaty w odniesieniu do historii społeczeństwa polskiego. Ile cennego wnieśliśmy w naszą osobowość, to nawet ryzykowałbym powiedzieć, że Polak to trochę zawsze sarmata w sensie pozytywnym. I bronię tego stanowiska, bo wbrew temu, że się mówi, że sarmatyzm to wszystko to zło, co towarzyszyło w dziejach Polski, w historii polskiego szlachectwa, łączyło się z upadkiem Rzeczypospolitej, z deprawacją, z deformacją życia społecznego szlachty polskiej, i że to była główna przyczyna tak kształtowana, powiedzmy, szlachta egoistyczna i zdeprawowana szlachta polska, czyli polscy sarmaci, doprowadzili do upadku Rzeczpospolitej. Na ten problem musimy patrzeć zawsze z wielką ostrożnością i widzieć w sarmatyzmie cechy, które czynią współcześnie społeczeństwo polskie w pewnym sensie sarmackie, i widzę w tym dobre strony. Stąd się pojawiły te postacie tych sarmatów. Trochę tak ich widzę, jakbym wyrżnął w drzewie Czarneckiego. Ja nie z soli ani z roli, tylko z tego, co mnie boli, to znaczy tego zacnego Polonusa, Polaka Czarneckiego, czy powiedzmy Żółkiewskiego, czy innych hetmanów. W każdym razie tak widziałem tych Sarmatów w tym szlacheckim polskim stroju, polskim, a wziętym ze wschodu. I ta oryginalność tych tradycji to również jest niesłychanie dla mnie frapujące i ciekawe. I pilnie i bacznie obserwuję rozwój polskiego malarstwa trumiennego. Portret tumienny w tamtych czasach jest legitymacją polskiej sztuki. Najbardziej oryginalne z tego czasu utwory to są portrety trumienne i ich bogactwo, ich oryginalność, ich koloryt, ich krój, ich strój, ten we wzorze wschodni, są dla mnie źródłem dla tych informacji, które przenoszę na rzeźbę i które mam zamiar przenieść w literaturze na ilustrację książki, którą zamierzam zilustrować. Mówię już o tym od dawna. Byłoby wielka szkoda, gdyby mi się tego nie udało jeszcze zrobić. Zilustrować pamiątki Soplicy Rzewuskiego, jako że uważam, że jest to prawdziwe, bezcenne źródło polszczyzny, języka polskiego, skarb, który może jest przez niektórych świadomych tego ceniony, ale nie jest popularyzowany. I o dziwne, w tym języku jest bardzo dużo Kochanowskiego. I warto o tym pamiętać, co Kochanowski znaczy dla żywotności, dla rozwoju języka polskiego. Rzewuski stworzył taki dokument języka polskiego, który jest bezcenny, zamierzam go zilustrować.
I w dworze w Strzyszowie możemy jeszcze we wnętrzach tego możemy zobaczyć ilustracje książkowe i najwcześniejsze prace pana, które tak, można zobaczyć na papierze.
Te dziewczyny, które robiły wybór i tą wystawę, wybrały właśnie szereg takich rzeczy pierwszych moich. Na przykład po prostu w ogóle pierwsze moje ilustracje, to znaczy prace wykonane tuż po studiach w domu u rodziców w Łańcucie. Jako że zamierzałem zabrać się za ilustrację jako źródło dla utrzymania rodziny, bo założyłem rodzinę. Ożeniłem się w tym samym roku, kiedy skończyłem w 55. studia w Krakowie. Urodził się syn Piotruś i musiałem utrzymać rodzinę. No więc miałem taki zamiar. Mówiono mi na akademii jeszcze, że jestem dobrym rysownikiem. Rysunek w ilustracji jest rzeczą podstawową, dobry rysunek. W związku z tym w Łańcucie, tuż po studiach u rodziców, rysowałem co się tylko da w domu u matki i u babci. Tam było sporo zwierzyny, ptactwo, krowy, konie, kozy, świnie. Roiło się od zwierzyny. Tam właśnie ćwiczyłem te swoje umiejętności, rysowałem i malowałem z myślą o użyciu tego w jakiejś książce dla dzieci. To wszystko mi się bardzo przydało, bo w rok czy w dwa lata później w naszej księgarni wydano jedną z pierwszych moich książek, które były dla mnie wtedy bardzo istotne, nie tylko dla mnie, ale coś wnosiły ze strony Wilkonia. To były ilustracje, które robiłem w Łańcucie, wydane w książce pod tytułem Pawie wiersze. Do tych ilustracji zwierząt napisał poezję Tadeusz Kubiak i powstały Pawie wiersze, jedna z moich najważniejszych książek, które miały znaczenie i wpływ na kształtowanie się mojej kariery jako ilustratora. I kilka ilustracji z tego czasu, 55 rok, może niektóre jeszcze 56, to właśnie są ilustracje zrobione tuż po studiach i wystawione w dworze w Stryszowie. Jest tam na przykład jedna z moich najpierwszych ilustracji, które nie wykorzystałem w książce, ale którą otwieram albumy dotyczące mojej ilustracji książkowej, to są Zawilce w nocy. Miałem zamiar wtedy zrobić jedną z pierwszych książek. Potem mi się po pewnym czasie udało taką książkę wydać. Coś w rodzaju cztery pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. I taka jakaś synteza, powiedzmy, tych zmian w przyrodzie, to wiosną kwitnące, nocą zawilce w lesie. Zawilce dlatego, że uwielbiam zawilce do dziś. Zresztą cieszę się, że mój mały las przy domu jest biały od zawilców każdego roku. Tymi ilustracjami tamta wystawa była jak gdyby zaczynająca po prostu cały mój dorobek, ale oczywiście na Wawelu również pokazana jest moja twórczość do rzeczy ostatnich, bo przy ilustracjach do Don Quixota czy Pana Tadeusza czy innych dla dorosłych to przecież znajduje się szereg innych rzeczy, aż do ostatnio wydawanych przeze mnie lub malowanych z rzeczy osobistych, już może nie ilustracji, tylko obrazów na papierze. Myślę o swoich pawiach czy o tabunach koni, które są jakimś takim pretekstem tematycznym dla malowania obrazów. I te rzeczy były pokazane na wystawie we dworze w Stryszowie.
Pozostałe audycje serii Zamek Królewski na Wawelu oraz inne podcasty Wikiradia dostępne są w Wikimedia Commons w kategorii Podcasty dla Wikipedii.